Posłowie PiSu domagają się debaty na temat statusu, roli oraz przyszłości Lasów Państwowych i polskiej ziemi. Dziś złożyli też w Sejmie kolejne podpisy pod wnioskiem o referendum w obronie polskich lasów. Łącznie jest ich już ponad 2,5 miliona. Poseł i profesor Jan Szyszko, były minister środowiska, mówił dziś w Sejmie, że działania koalicji PO-PSL przyczyniają się do destabilizacji Lasów Państwowych.
Destabilizacja polskich Lasów Państwowych to jest również destabilizacja ponad 7 milionów hektarów, które są zorganizowane w kilkuset nadleśnictwach. A ponieważ część nadleśnictw ze względu na zabranie ich pieniędzy musi stać się bankrutem, w związku z tym jasna sprawa jest, że te nadleśnictwa mogą ulec w pierwszym rzędzie sprzedaży. A kto je kupi? Kupi ten, kto ma pieniądze w układzie międzynarodowym. Wielokrotnie prosimy, zarówno ja jako pełnomocnik do spraw referendum, jak również Klub Prawa i Sprawiedliwości o to, aby rozpocząć procedurę w Sejmie, aby rozpocząć debatę na temat lasów i na temat przyszłości polskiej ziemi. I to spotyka się z całkowitym milczeniem.
PiS alarmuje, że po przeforsowaniu przez koalicję PO-PSL ustawy o lasach państwowych są już przypadki nierentowności nadleśnictw. Według znowelizowanej w styczniu 2014 roku ustawy Lasy Państwowe w zeszłym i obecnym roku mają przekazać do budżetu po 800 milionów złotych. Od 2016 roku lasy rocznie będą przekazywać do państwowej kasy 2% wartości sprzedanego drewna. Tymczasem dziś rząd uchwalił ustawę o lasach, która ma w założeniu utrudnić nielegalny import drewna. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił o wszczęciu postępowań wyjaśniających w sprawie praktyk banków dotyczących umów o kredyt hipoteczny we frankach, a Komisja Nadzoru Finansowego analizuje wybrane umowy pod kątem nieprawidłowości. To odpowiedź na polecenie premier Ewy Kopacz. Kwestia postępowania banków wobec frankowiczów jest też poruszana podczas dzisiejszego posiedzenia Komitetu Stabilności Finansowej. Dr Cezary Mech, były wiceminister finansów, powiedział, że polski rząd powinien sprawę kredytów jak najszybciej doprowadzić do normalności.
A więc zakazać zaciągania zobowiązań hipotecznych w innej walucie niż złotówka, ponieważ my zarabiamy w złotówkach, to powinno się stać jak najszybciej, powiedzmy sobie szczerze, po kilkunastu latach, ale ten bon powinien zostać naprawiony. Te kredyty powinny być zamienione na złotówkowe po kursie, który zostanie wynegocjowany między rządem a bankami. No i oczywiście to, co jest kluczowe, zobowiązania nie powinny być większe niż zabezpieczenia, więc powinniśmy iść w kierunku amerykańskim. Jeśli życzy sobie tego kredytobiorca, to powinien oddać mieszkanie z kluczykami i już nie mieć problemu z długiem.
Problemem dłużników, którzy wzięli kredyty we frankach, stał się znaczny wzrost kursu helweckiej waluty wobec złotego, jaki nastąpił, gdy szwajcarski bank centralny ogłosił nieoczekiwanie, że przestaje bronić swojej waluty. Dla kilkuset tysięcy osób z kredytem hipotecznym, nominowanym we frankach, oznacza to nagły wzrost rat i kosztu kredytu. Związkowcy apelują do premier Ewy Kopacz o natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji w sprawie problemów wszystkich branż, m.in. umów śmieciowych czy emerytur. Chodzi o postulaty zgłoszone podczas wrześniowych protestów w 2013 roku w Warszawie. Jeśli do końca miesiąca będzie wola rozmów, to jesteśmy skłonni zawiesić pogotowie strajkowe, zapowiedział szef Solidarności Piotr Duda po posiedzeniu liderów i delegacji trzech central związkowych NSZZ Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych.
Umówiliśmy się, że powołujemy tak zwane grupy robocze, które doprecyzują, bo my już mieliśmy przygotowany scenariusz, doprecyzują scenariusz ewentualnych akcji protestacyjnych. Ale tak jak mówimy, jeżeli ze strony rządu i pani premier będzie wola natychmiastowych negocjacji dwustronnych w obszarach, o których żeśmy mówili, to jesteśmy skłonni do tego, że jak te rozmowy się rozpoczną, zawiesić pogotowie strajkowe, czyli rozmawiać w duchu dialogu, nie rozmawiać tak, jak to odbywało się na Śląsku, czyli pod pręgierzem strajków, bo to nie jest nikomu potrzebne, a problemów jest mnóstwo.
Wśród branż, które potrzebują pilnych rozwiązań, szef OPZZ Jan Głos wymienił pocztowców, kolejarzy oraz rolników. Majątek Polskich Kolei Linowych zostanie włączony do spółki Polskie Koleje Górskie. Zgodę na operację wydał resort spraw wewnętrznych. Oznacza to, że już wkrótce właścicielem terenów m.in. pod kolejką linową na Kasprowy Wierch stanie się spółka kontrolowana przez firmę Altura z Luksemburga. Zastrzeżenia do transakcji zgłosił resort środowiska, ponieważ infrastruktura PKL leży na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i Poprockiego Parku Krajobrazowego. Przeciwko przejęciu nieruchomości przez obcy kapitał protestowały także lokalne władze, jak i politycy PiS-u i Solidarnej Polski. Poseł Arkadiusz Mularczyk podkreśla, że wyprzedzano polski majątek narodowy. Obawia się o los całej infrastruktury i przejęte nieruchomości.
Zgoda MSW tak naprawdę oznacza, że ten cały majątek wraz z gruntami przechodzi już na własność Polskich Kolei Górskich. Oczywiście tutaj nazwa Polskie jest, myślę, troszeczkę mylącą nazwą. Tutaj w 99% własnością tych Kolei Górskich jest fundusz z Luksemburga. Trzeba powiedzieć jedną rzecz, że ta transakcja od początku budziła nasze poważne zastrzeżenia, ponieważ tak naprawdę sprzedaży podlega najbardziej atrakcyjny majątek turystyczny w polskich górach, w Krynicy, w Zakopanym, w Kościelisku, w Szawnicy, Międzybrodziu, Żywieckim i przechodzi to tak naprawdę do kapitału zagranicznego.
2 lata temu Polskie Koleje Linowe zostały sprzedane przez podhalańskie samorządy spółce Polskie Koleje Górskie za 215 milionów złotych. Większościowym akcjonariuszem PKG została luksemburska spółka Altura. Reszta trafiła do samorządów. Pod koniec ubiegłego roku zarząd PKG złożył do MSW wniosek o przeniesienie własności nieruchomości PKL do PKG. Fundacja Nasza Przyszłość pyta resort finansów o wytyczne, jakie dostały urzędy skarbowe w sprawie sposobu poprawnego weryfikowania numerów KRS organizacji pożytku publicznego w tegorocznych zeznaniach podatkowych. Ma to związek z problemami podatników, którzy chcą przekazać procent podatku na fundację. Coraz więcej osób informuje, że podczas składania deklaracji w Urzędzie Skarbowym nie mogą wpisać do zeznania podatkowego numeru KRS fundacji. Urzędnicy twierdzą, że nie jest ona uprawniona do pobierania tego podatku, co nie jest prawdą, a wszystko przez brak numeru konta fundacji obok KRS w wykazie resortu finansów, którego używa skarbówka. Okazuje się, że pracownik urzędu ma czas, aby uaktualnić dane do końca lutego. Fundacja informowała o zmianach już 12 maja ubiegłego roku, mówi Lidia Kochanowicz, dyrektor Fundacji Lux Veritatis.
Myślę, że powinniśmy takie pismo ministerstwa z wytycznymi otrzymać, tak aby upublicznić je dla naszych potencjalnych darczyńców i abyśmy mogli skutecznie tutaj przeciwdziałać temu, co się dzieje w organach podatkowych, bo nieprzyjęcie takiego PIT-u z numerem KRS uszczupla środki finansowe, które mogłyby być przeznaczone albo miały być nawet przeznaczone na wsparcie działalności pożytku publicznego Fundacji Nasza Przyszłość.
Te osoby, które przekreśliły numer KRS na deklaracji i złożyły ją w Izbie Skarbowej, mogą jeszcze przeznaczyć swój procent na Fundację Nasza Przyszłość. Muszą jedynie złożyć korektę deklaracji podatkowej. Przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na fundację jest możliwe dzięki uzyskaniu przez nią statusu organizacji pożytku publicznego. W ośrodku rekolekcyjnym redemptorystów w Rowach trwa 16. kapituła prowincji warszawskiej redemptorystów. Biorą w niej udział redemptoryści pracujący zarówno w Polsce, jak też w wielu miejscach całego świata. Uczestnicy kapituły wysłuchają i dokonają oceny sprawozdań z działalności dotychczasowego zarządu i poszczególnych sekretariatów prowincji. W czasie kapituły następną kadencję na swym urzędzie rozpoczął przełożony prowincji warszawskiej redemptorystów ojciec dr Janusz Sok. Członkowie kapituły podczas tej sesji wybiorą radnych, którzy razem z prowincjałem tworzą zarząd prowincji. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotny śnieg, na północy słabe opady deszczu ze śniegiem, temperatura od minus 3, 1 stopnia na wschodzie i w rejonach podgórskich do 1-2 stopni na przeważającym obszarze kraju, wiatr umiarkowany, na wybrzeżu silny i bardzo silny północno-wschodni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali i będzie rosnąć. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.